Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch poświątecznie. Mam nadzieję, że czujecie się Państwo dobrze, zarówno pod względem fizycznym, jak i intelektualnym. A albowiem, szczególnie to drugie będzie dosyć istotne w tym przypadku, albowiem poruszę temat, no, którego nigdy nie poruszałem, którego nie miałem okazji poruszać, którego nie zgłębiałem, a za sprawą pani Wielomskiej, bardziej znam jej męża, inaczej działalność jej męża niż jej, ale za sprawą wywiadu pani Wielomskiej dla Realu 24, który to wywiad jest poniżej, który bardzo, bardzo polecam, no miałem okazję trochę więcej się zapoznać z jej sposobem myślenia, aczkolwiek już widziałem ją na kilku konferencjach, więc może nie jest tak źle. Niemniej jednak tym razem ta pani zajęła się panem Klausem Schwabem i globalizacją. Więc może osoba Klausa Schwaba to jest sprawa, czy to ja do takich osób właśnie jak Klaus Schwab, czy ten Soros cały, podchodzę bardziej jako do narzędzi, które ma w swoich rękach żydowska klasa posiadająca nas. Wątpliwości. Pamiętajcie Państwo, że tak zwane rynki finansowe to jest około kilkuset rodzin. Z tego, znaczy pamiętam, że w roku chyba 2008 czy 2009 w pewnym portalu przeczytałem wyniki badań australijskich uczonych, którzy stwierdzili, że ponad 80% światowych zasobów finansowych, nie mówimy o PKB, światowych zasobach finansowych jest w posiadaniu około 700 rodzin. Nie wspomnę oczywiście o tym, jaka jest ilość Żydów wśród tych rodzin, natomiast ja jestem prawie pewien, że tych, którzy nie są Żydami, tam jest śladowa ilość, jeśli w ogóle istnieją. Znaczy być może, nie wiem, czy on kwalifikował do tych 700 rodzin również Chińczyków. Czy to tylko był tak zwany biały świat. Biały, żydowski świat, biały świat. To się przenika jedno z drugim. Tak naprawdę, no to jest jedna sprawa, że to jest, a od tamtego czasu jest, zrobiło się tylko gorzej, to znaczy wielcy stali się potężni lub tak potężni, że właściwie brak dla nich klasyfikacji. A jeszcze w okresie tuż po kryzysie finansowym 2008-2009 czytałem takie wiadomości o tym, że na rynku finansowym, że rynek finansowy dysponuje kwotami, wszelkimi kwotami na sumę, to było wówczas tuż koło tryliona dolarów, podczas kiedy PKB całego świata to jest około 50. Było. Niewiele się pewnie zmieniło. Więc to są, znaczy od tamtego czasu naprawdę zostało to zwielokrotnione, więc ilość pieniędzy, można uznać, że ilość pieniędzy, którymi dysponują tak zwane rynki finansowe, jest praktycznie nieograniczona. Na potwierdzenie tego pamiętam również, że z 10 lat temu któryś z francuskich prezydentów, no to jeśli 10 lat temu, to nie wiadomo, który prezydent był, nie wiem, czy to był François Mitterrand, czy już następny, w każdym razie tak palnął, że rynki finansowe dysponują kwotami gdzieś w granicach 400, 500, chyba powiedział 400 bilionach. 400 bilionów. To są, no tak w ogóle, tak niewyobrażalne kwoty, że no właśnie, ale to było o wiele, wiele bardziej zaniżone, o wiele zaniżone, ale natomiast no, to tylko świadczy o tym, o skali tego zjawiska, inaczej o skali pieniędzy, którymi dysponują tak zwane rynki finansowe, czyli międzynarodowe rzeczostwo. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że pani Wielomska w tym materiale poniżej używa pojęcia globalizacja. Pojęcia globalizacja, który w naszej strefie kulturowej w tej chwili kojarzy się zdecydowanie negatywnie i to w dodatku kojarzone jest z Chińczykami. Owszem, ostatnio również z koncernami wielonarodowymi, ale przede wszystkim z Chińczykami. I właśnie tutaj w tym miejscu mamy problem, dlatego że, ale to jest problem, którego pani Wielomska nie dotyka w ogóle. Mianowicie ci starsi z Państwa, którzy żyją już kilkadziesiąt lat, wiedzą, że kiedyś globalizacja była, globalizacja, okej, to było coś wspaniałego. A antyglobaliści to byli frustraci, którzy przy okazji różnych tam G20 czy G7 wychodzili na ulicę i rozrabiali. Natomiast globalizacja była okej, to było fajne, to było w porządku do momentu, do którego powstały Chiny. Tak. Znaczy powstały Chiny. Do momentu, do którego powstały wielkie Chiny. Wielkie dla Zachodu. Czy przestały się mieścić. Chiny przestały się, od momentu, kiedy Chiny przestały się mieścić w tym rozumieniu Zachodu, że to jest fabryka świata, która tam ma robić i nie podskakiwać. No więc do tego momentu, bo globalizacja była ok. Natomiast w momencie, kiedy Chiny stały się na tyle mocne gospodarczo, że zaczęły prowadzić swoją politykę gospodarczą w skali globalnej, nie tyle globalizacja, co polityka gospodarcza w skali globalnej. Coś w rodzaju powrót do wolnego rynku, może inaczej. Nie, niekoniecznie powrót do wolnego rynku. Po prostu handel globalny widziany oczyma Chińczyków, bo to są jednak zasadniczo różne sprawy. Oczywiście Chiny chciałyby, żeby istniał wolny rynek, ale to se ne vrati, to jest piosenka przeszłości. I tutaj nie ma o czym mówić. Interwencjonizm umysłowy na każdym kroku jest tak wielki, że zresztą z Chinami włącznie, że tutaj powrotu do normalnej takiej gry rynkowej, wolnej gry rynkowej w ogóle nie ma. Ale nie o tym mówię. Chodzi mi właśnie o ten globalizm. Pani Wielomska w tym materiale używa tego sformułowania, o, tak jakby był jeden globalizm. No, globalizm wielkich koncernów i koniec, kropka. Nie. Nie. Są dwa globalizmy. Jeśli w ogóle można mówić o czym drugim jako o globalizmie. Chińskim. Ja bym był bardzo ostrożny. Powiedziałbym wręcz nawet, nie używałbym słowa globalizm, ale Chińczycy sami go używają, co ja na to poradzę. Więc jeśli już, to mamy do czynienia z dwoma globalizmami. Bardzo różnymi, mającymi zasadniczo różne cele. Otóż pierwszy globalizm to jest ten, o którym mówi pani Wielomska. I tutaj dla niej Klaus Schwab jest taką twarzą tego, właściwie nie twarzą. On w jej opowieściach jawi się wręcz jako sprawca. No nie. Nie, jak powiedziałem, Klaus Schwab owszem jest osobą znaną na świeczniku, ale to jest pani Wielomska mówi, że on się tak chowa, on tak w cieniu jest, taki biedny, prawda? No więc jeśli on jest w cieniu, to jego mocodawcy to są dopiero w cieniu. Właśnie powiedziałem, jego mocodawcami są szeroko rozumiane rynki finansowe i z tymi osobami, które mają największy udział w tych rynkach finansowych, z tymi Żydami, z tymi środowiskami żydowskimi, Klaus Schwab ustala, a właściwie od nich odbiera polecenia. Oczywiście nigdy mnie nie było na takim konwentyklu, więc nie wiem, czy tak naprawdę tak to wygląda, ale podejrzewam, że właśnie tak to jest, że gdzieś tam w jakimś ustronnym, bardzo ustronnym miejscu, gdzie nikt, żaden dziennikarz nawet nie spróbuje się dostać, spotyka się kilkanaście osób i dyskutują o sprawach, które później w jakiś tam sposób nas dotyczą. Całych narodów, całych kontynentów. Więc oczywiście tutaj mowa jest o Klausie Schwabie i o tych koncernach międzynarodowych, tylko że to są, proszę Państwa, narzędzia. I Klaus Schwab, i koncerny międzynarodowe to są narzędzia w rękach właśnie tego światowego żydostwa. The New World Order, nowy porządek świata, został nam zafundowany na bazie tych gigantycznych pieniędzy, które oni mają. To znaczy, oni mają takie pieniądze, to żydostwo, to gówno żydowskie ma takie wielkie pieniądze, że koncerny, jak powiedziałem, to są narzędzia w ich łapkach. Brudnych łapkach. Ale nie wolno sięgać wzrokiem wyżej, poza koncerny i poza pana Schwaba, no bo można mogłoby się okazać, że się jest antysemitą, a nie. To ludzie takich pokroju jak pani Wielomska, to nie wolno. Nie, ona ma robić karierę, ale na tym poziomie, znaczy na poziomie wzroku, który sięga do określonej wysokości. Już wyżej nie sięga. Więc koncerny można krytykować, można się na tym sobie ujeżdżać, Schwaba można krytykować i ujeżdżać. No to najprawdopodobniej Schwab nie jest Żydem. Chociaż, no nie wiem, nie mam pojęcia, ale to chyba jest raczej obojętne. Może być. Tylko czy to jest takie istotne. Sprzedajnych gojów jest cała fura. Więc, ale wracam do tej dwoistości tego pojęcia globalizacja. Bo tacy ludzie jak pani Wielomska, Ziętek zresztą Wielomska, nie wiem czy z premedytacją, czy też no ale myślę, że raczej z premedytacją. Mówią o jednej globalizacji, podczas kiedy ja powiedziałem wyraźnie widać. To widać, słychać i czuć wszędzie, na każdym kroku, że mamy do czynienia z dwoma globalizacjami. Właśnie tą globalizacją żydowską, która w dodatku zwalcza na wszelkie możliwe sposoby już w tej chwili, od dłuższego czasu, zwalcza globalizację w wykonaniu Chin. Chińskiego rządu. Tylko że właśnie tutaj bym był bardzo ostrożny w używaniu słowa globalizacja, ale jak powiedziałem, no same Chiny tego używają, więc jakby same się podkładają intelektualnie. bo tak naprawdę ci globaliści, żydowscy, no ponad rok temu wypowiedzieli im wojnę. Z bardzo dobrym skutkiem zresztą. Nie udało się Trumpowi, nie udałoby się Bidenowi, ale żydowscy maherzy mają wystarczająco dużo pieniędzy, żeby móc przeprowadzić taką operację. No i ją właśnie przeprowadzają, jak powiedziałem, ze skutkiem moim zdaniem bardzo dobrym. Rozhuśtali inflację, która jest tylko efektem ich działań, czyli przede wszystkim rozhuśtania cen surowców, wszelkich surowców. To tylko oni mogli zrobić, nikt inny zrobić tego nie mógł. A proszę Państwa, no te kontenery, te niby zatkane porty amerykańskie, no i dziesięciokrotnie większe niż poprzednio, niż rok temu, czy półtora roku temu, rok temu, ceny za frachty. O, tu chodziło oczywiście o zdławienie chińskiej gospodarki i to się dzieje, i to się udaje. Ale ja tu mówię o tej globalizacji żydowskiej, prawda? O tej globalizacji, która nie ma nic wspólnego z globalizacją chińską. Albo globalizacja chińska to jest... myślę, że nie powinno się używać, że w Chinach nie powinni znaleźć na jakiś inny zamiennik tego sformułowania. Dlatego, że ta globalizacja chińska oczywiście to jest zainteresowanie gospodarcze Chin całym światem, ale to jest na zupełnie innym poziomie na zupełnie innych poziomach, nieprzystających zupełnie do tych globalizacji, do tego, co nazywamy, co się kryje pod sformułowaniem globalizacji, w wykonaniu tych żydowskich kombinatorów i między innymi Schwaba. Ta żydowska globalizacja, no to mniej więcej to tak w kilku słowach omówiłem, natomiast ta chińska globalizacja to jest po prostu normalny, to jest normalny sposób chiński normalny sposób na przyciąganie gospodarcze, pamiętajcie Państwo, że tu mowa jest tylko o przyciąganiu gospodarczym na poziomie dużych firm, na poziomie całych państw, ale to są wszystko działania gospodarcze, nie mające nic wspólnego z niszczeniem, z przejmowaniem państw, tak jak w przypadku żydowszczyzny, na przykład w przypadku Unii Europejskiej, która również jest, w mojej opinii, narzędziem żydowszczyzny, tej globalizacji żydowszczyzny. Natomiast w przypadku Chin to się odbywa zupełnie na innych zasadach, na zasadach rynkowych, po prostu rynkowych, lub na zasadach darowizn. Więc globalizacja w wykonaniu chińskim to jest globalizacja postępująca zupełnie innymi drogami, kompletnie innymi drogami, przede wszystkim pozytywnymi, a nie negatywnymi. Do tego stopnia, że jeśli jakieś kraje mają biedne, mają problemy z wyjściem z jakiejś, że wpadły same chcąc w pułapkę spirali finansowej, spirali długu, to zdarza się raz do roku, że Chiny darowują część lub całość tego długu takim właśnie upadającym państwom, żeby z jednej strony oczywiście to jest wyrachowanie, to jest jasne, że to jest wyrachowanie, bo w ten sposób Chińczycy pokazują całemu światu, popatrzcie, no, my nigdy nie chcemy doprowadzić do spirali długu, a jeśli już się nasze pieniądze znalazły w spirali długu jakiegoś państwa, to my chcemy pomagać. I to jest oczywiście kwestia prestiżu. Więc warto zapłacić tych czasami nawet trochę więcej pieniędzy, kilkadziesiąt milionów dolarów czy kilkaset, żeby pokazać, że my jesteśmy inni. No inni niż właśnie tamci globaliści. Inni niż tamte koncerny, inni niż Unia i tak dalej, Stany i tak dalej. Więc ten globalizm w wykonaniu Chin jest tak absolutnie inny, jak to sobie można tylko wyobrazić. Działa na zupełnie innych płaszczyznach, działa zupełnie innymi narzędziami. No przede wszystkim jest pozytywny globalizm. Ten chiński globalizm jest pozytywnym globalizmem. Natomiast, no jak Państwo sami wiecie, i nie muszę Państwa o tym przekonywać, że to, co się dzieje na przykład, to, co wyrabia Unia Europejska z Polską, to jest nowy to jest neokolonializm. Nowy i w dodatku nowy neokolonializm. Zupełnie na innych zasadach. A właściwie Unia Europejska, Niemcy głównie, ale przecież na niemieckim grzbiecie, jak powiedziałem, siedzą Żydzi i tylko dla nich Niemcy są takim wehikułem, który pozwala żydowszczyźnie przemieszczać się po całym świecie bez hałasu. Tak więc znaczy ja mam nadzieję, że jestem rozumiany, mimo tego, że być może nieco chaotycznie mówię, nieco chaotycznie przedstawiam swoje racje, ale mam nadzieję, że mimo wszystko jestem rozumiany, szczególnie przez osoby, które już wielokrotnie słyszały o różnych elementach tych globalizacji, o których mówiłem bywalże dziesiątki razy. Słowem, ja Państwu bardzo polecam ten materiał tej pani Wielomskiej. Natomiast przestrzegam przed tym przestrzegłem, mianowicie ta pani nie życzy sobie sięgania wzrokiem wyżej, poza Schwaba, poza koncerny, nie, poza rządy, poza Unię, nie, po prostu nie. Bo wyżej to można, jakby sięgnęła wzrokiem wyżej, to mogłaby oślepnąć, a ona nie chce oślepnąć. Tak, dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.